Dzień dobry, to jest podcast Echa Rynku, z tej strony wita się Michał Masłowski.
Radek Chodkowski, witam serdecznie.
Radek, rynek postanowił nas zakpić i tak jak ostatnio, czyli miesiąc temu nagrywaliśmy o tym i lamentowaliśmy, że to już WIG, klątwa, WIG 100 tysięcy i trzeba hashtag na giełdzie przemianować, szukać, wiesz, 90 tysięcy trzeba zrobić. Rynek z nas zakpił i zdaje się, że jak nagrywamy tu i teraz, jest 9 lipca, środa, to mamy znowu rekord na WIG-u, 106 tysięcy punktów. Wow.
Tak, no to jest przyjemne, wiesz, bardzo przyjemna jest sytuacja, w której przestajemy już zwracać uwagę na kolejne rekordy, bo pamiętasz, było to 105, to tam przebiliśmy 100 tysięcy, każdy tam co minutę podawał nowy poziom. Później była cisza, no bo nowego szczytu nie było, to 106 już tak, mam wrażenie, trochę część internetu trochę przegapiła, już tam nie wszyscy to podkreślili, nie wszyscy odtrąbili i mam wrażenie, że teraz też tak będzie, nie, że tak okej, no dobra, jest fajnie nowy szczyt, bo był wczoraj, był przedwczoraj, tak, i lubię takie czasy, czekałem na takie czasy i życzyłbym sobie takich czasów częściej, nie, żebyśmy faktycznie mieli te nowe szczyty podnoszone i żebyśmy tak patrzyli trochę jak Amerykanie, o fajnie, S&P na nowych rekordach, no znamy to z doświadczenia, nie? No bo u nas te nowe historyczne rekordy to jest raz na, gdybyś tak na, nie wiem, jakieś 20-30 lat tego WIG-u pokazał, to faktycznie u nas potrafimy dużo lat czekać na te szczyty.
Tak, no wiesz, mieliśmy całe lata, te dziesiąte nazwijmy to, no to zmarnowana dekada, można powiedzieć, i dopiero po krachu covidowym i po rozpoczęciu wojny, no tam jeszcze to mieliśmy zamieszanie, no to już jest, wygląda wykres fantastycznie, tak? No to super jest, nie? I no i wiesz, mamy od początku roku plus 33%. Jakby tak się rok zakończył, to byśmy nie mogli narzekać.
Nie, to jest rzecz fenomenalna. Ja patrzyłem, wiesz, to też nie jest żadna matematyka, tak? Ale od jesieni 2022 wszystkie główne indeksy porosły o 100%. I co ciekawe, nagrywamy to w środę, ja w poniedziałek miałem przyjemność gościć w podcaście u osoby, która w jednej z telewizji prowadzi program śniadaniowy, czyli tam przyjmuje dużo gości, omawia różne tam tematy, Michałki, jakieś ciasta, jakaś polityka, jakieś coś tam i rozmawialiśmy o inwestowaniu. I mówię, i ona pyta, no jak tam ta giełda, pewnie słabo, nie? Ja mówię, no nie, no to rewelacje w ogóle, szczyty historyczne, indeksy porosły 100% z 3 lata. Jak to w ogóle to możliwe? Także w ogóle to się nie przybiło jeszcze, mam wrażenie, do mainstreamu.
To dobrze.
To dobrze, chociaż też zwracam uwagę na taką narrację, że coraz częściej jak gdzieś tam ktoś się wypowiada, czy analitycy, tak, a propos tych inwestorów indywidualnych, coraz częściej słyszę głosy, że nie ma co chyba liczyć, tak, że no, tak, my tak czekamy, kiedy będzie ta hossa rodem z tych lat wczesnych 2000-tych, mam wrażenie, że coraz większe jest grono osób, które dochodzą do wniosku, że nie będzie, bądź że nie będzie prędko, nie? Że to dziś już mamy zupełnie inne czasy, więcej instrumentów, świeża hossa na nieruchomościach nie zrobiła na nas takiego głodu, jakby było na przykład, nie wiem, 5 lat niskich stóp procentowych, że lokaty nie płacą, obligacje nie płacą, rynek nieruchomości stoi, to wtedy być może byłoby to bardziej entuzjastycznie odbierane, chociaż są przebłyski. Tutaj powiem anegdotkę. Kilka dni temu dzwoni do mnie sąsiadka z bloku z takim tematem: Radek, słuchaj, bo tam się tymi inwestycjami zajmujesz, mój 90-kilkuletni dziadek przeczytał taki artykuł w gazecie i chce założyć konto IKE-IGZE. Ja tak się drapię po głowie, mówię, 90-kilkulatek chce zakładać konto IKE-IGZE, mówię, słuchaj, no musimy sprawdzić temat, bo nie jestem w 100% pewien, czy on może, raczej to jest konto do oszczędzania na emerytury, może, a nie dla osób będących tam 30 lat już na tej emeryturze. I się okazało, że jest to właśnie emerytowany lekarz i został zainspirowany twoim, Michał, wywiadem udzielonym do gazety lekarskiej. Normalnie przychodzę do sąsiadki tam przedyskutować temat. Tam jest wyrwane takie dwie strony z gazety lekarskiej, tam lekko pomięte, no i oczywiście twój wywiad. Także to zainteresowanie rynkiem rośnie i tutaj ukłon w twoją stronę, bo widzę, że też masz w tym swój duży udział.
Wzruszyłem się, to namów uprzejmie swojego 90-letniego sąsiada, żeby się do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zapisał, bo spieszę tutaj donieść, że ostatnio robiliśmy Robiliśmy promocję członkostwa, tam mnóstwo osób się nas dopisało, ale robiliśmy jakieś inne statystyki związane z naszymi członkami, przeglądaliśmy i tak dalej. I uwaga, mamy w stowarzyszeniu stulatka.
O.
Stulatka, który tak dzwoni do nas, tam zapisuje się, kupuje składkę na dłużej niż rok. Mm-hmm. Także wiesz, no, także jest możliwe, także powiedz temu swojemu sąsiadowi, że wiesz, wszystko przed nim, tak? A tam prawnie patrzyłeś, bo nie wiem jak z IKZE, ale IKE na pewno może emeryt założyć, tak? To nie jest tak, że jak jesteś na emeryturze, to IKE nie możesz mieć. Tam oczywiście jest coś takiego, że jak jesteś normalnie, masz IKE, to jedziesz do emerytury i zaczniesz wypłacać, to już nie możesz dopłacać.
Okay.
To tak nie działa. Ale jak normalnie możesz mieć. Przecież no znamy to. Znam przypadki wielu osób, które mają, no powiedzmy sobie, troszkę więcej pieniędzy, że mają IKE, wiesz, na mamę emeryturę, już jest dawno na emeryturze, tak, na babcie i tak dalej. To są takie przypadki, więc oczywiście twój sąsiad 90-latek powiedz, że wzruszenie odbiera mi głos, jak najbardziej może założyć sobie IKE i inwestować. Nie wiem jak z IKZE, czy to ma sens, bo to przypominam, są to odliczenia podatkowe, czy to wszystko tam działa, jak ktoś jest emerytem, ale IKE na 100% może.
No to tak? Super, no to tutaj nam chyba ostatecznie padła decyzja, że te środki gdzieś tam na młodszą osobę zostaną przetransferowane i ta młodsza osoba sobie założy te konta, ale no faktycznie to, także miejmy nadzieję, że to zainteresowanie rynkiem gdzieś tam się obudzi, nie? Właśnie dzięki tym hasłom WIG na szczycie, no bo potrzebujemy takich haseł, tak? Bo jednak gdzieś tam ta świadomość cały czas jest bardzo niska rynku i tego, że warto inwestować.
Oczywiście, każdy powinien inwestować. Nawet jak ktoś ma 18 lat, właśnie wchodzi tak już swój wiek taki, że już może, ma własne pieniądze, może dysponować i stulatkowie również mogą inwestować, bo czemu nie? I mamy w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych takie przypadki. Jak mówimy o takich początkujących inwestorach, to gorąco chciałbym zachęcić, bo dzisiaj, to będziecie tego słuchać, to już będzie w trakcie, ale dzisiaj rusza letnia szkoła giełdowa. Dzisiaj akurat Tomek Jaroszek zaczyna o 14:00. 10 błędów finansowych, które popełnia większość Polaków, jak ich uniknąć, by zyskać niezależność finansową. No to wypisz, wymaluj, pasuje do tego, czym Polacy się powinni zajmować. Ja może tak tutaj będąc przy głosie zareklamuję swój wykład, który będę miał za 4 tygodnie, konkretnie 30 lipca. Jak zarobić na akcjach, nie sprzedając ich ani razu. Złote zasady inwestowania dywidendowego, czyli będę mówił o tym takim ciułaniu z dywidend, o budowaniu portfeli dywidendowych, jak do tego podejść i dlaczego psychologia tutaj jest ważniejsza niż matematyka, tak? A także będę mówił o takich rzeczach, że dywidenda to nie wszystko, że najpierw biznes, a później dywidenda, że i tak dalej, i tak dalej. Więc gorąco zachęcam, 30 lipca ja będę mówił. Zachęcam też, żeby zapisać się do Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, bo zapisy później tych wszystkich webinarów będą dostępne tylko dla członków stowarzyszenia. Dzisiaj Tomek Jaroszek o 14:00 rusza. Dobrze. Tak, to letnia szkoła giełdowa, to teraz i do końca wakacji, chyba o wrzesień zahacza.
Mhm. Tak, to jest zawsze super inicjatywa na wakacje, ja tak przeglądam. Przyznam szczerze, że jeszcze nie zajrzałem do harmonogramu, natomiast widzę, że jest kilka, które chętnie obejrzę. Tam gdzieś mi mignęło coś o walnych zgromadzeniach. To z pewnością będę...
Tak. Walne zgromadzenia, Michał Karwasiński. 10 zasad, które musisz znać, planując swój udział w WZA. Ja nie wiem, czy to jest dla początkujących inwestorów, ale poprosimy tutaj, żeby pana mecenasa, żeby to tak ubrał w takie słowa, żeby nie trzeba było doktoratu z prawa kończyć. Tak, jest o nieruchomościach. Jest, no też nie wiem, czy dla początkujących inwestorów kontrakty terminowe, Krzysiek Sosnowski będzie mówił. Oczywiście o IKE, IKZE będą tematy o ETF-ach. No i na sam koniec już we wrześniu Sobiesław Kozłowski. Bieżąca ocena sytuacji na giełdach. Tak. Gorąco zachęcamy. Tak? Ja wiem, że na dzisiejszy webinar Tomka, który jest o 14:00, tam jest prawie 500 osób zapisanych. Ja nie wiem, czy pojemność naszego pokoju webinarowego nie będzie trzeszczeć w szwach, ale no, bardzo dobrze. Jakby co, to przypominam, że tutaj mam taki piękny banerek, że zapis tych webinarów przez tydzień jest otwarty. Każdego przez 7 dni, a potem dla członków SI już po wszeczasach. Zapiszcie się i będziecie mieli do tych i do szkoły giełdowej, letniej szkoły giełdowej sprzed roku, sprzed 2 lat i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, tymczasem taką mielibyśmy odezwę tutaj, w ogóle chcielibyśmy poruszyć temat, który on powstał w tym tygodniu, ale wybuchł w tym tygodniu, tak, bo głośno się zrobiło, czyli taki temat. W mediach społecznościowych przebiła się historia jednego człowieka, który został, no nie wiem czy okradziony, no ale powiedzmy sobie, że ktoś włamał się na jego konto na jego konto w XTB. Słyszałeś o tym?
Tak, tak. No dosyć głośna sprawa. Przykra, nie oszukujmy, tak, bo to jest sprawa przykra. Sprawa z drugiej strony też i trudna, bo tak naprawdę no, zająć stanowisko wokół tego, kto ma rację, czy tutaj bardziej jest jego zawiniona sprawa, bo nie dopilnował bezpieczeństwa haseł, czy gdzieś tam broker powinien czegoś więcej dopilnować. No to jest temat trudny, ale bardzo dobrze, że on się niesie, bo to troszeczkę podniesie świadomość inwestorów. Możemy trochę przybliżyć zagadnienie, bo pewnie nie każdy słyszał.
Tak, no, sytuacja jest taka, że pewien no, inwestor tak, miał zgromadzonych na swoim rachunku około 200 tysięcy złotych, tak, z czego on wpłacił chyba 140, nie pamiętam do końca, ale później miał udane inwestycje, portfel pomnożył, hossę mamy i chyba dosyć spokojnie inwestował. Czyli to nie był ktoś, kto na jakichś instrumentach lewarowany kupił, sprzedał i tak, mówił, tak dał radę, tylko raczej faktycznie skorzystał na tym, że jakieś wzrosty na rynkach są i ten portfel mu wzrósł. I teraz tak, ktoś włamał mu się na konto, czyli jego... Zgadł hasło, jego hasło wyciekło w innych serwisach, nie wiem, może, nie wiem, możemy spekulować. Co by nie było, jakiś domorosły haker zalogował się na jego konto w XTB, no i teraz tak, jak ktoś nieuprawniony to zrobi, to nie może tak po prostu wypłacić pieniędzy na swoje konto, bo to jednak domy maklerskie o to dbają, że może wypłacić pieniądze tylko na ten sam rachunek, z którego wpłaciłem. Więc tak nie mógł zrobić, ale... haker, jakiś tam rabuś, nazwijmy tak, zrobił mu straszliwy wiatrak na tym koncie. Tak, że tam po prostu jakiś, on miał do tej pory spokojnie inwestował i tam jakieś dziesiątki czy setki transakcji, już nie na bezpiecznych jakichś akcjach, ETF-ach, tylko na instrumentach CFD lewarowanych. Kupował, sprzedawał i tą metodą jego konto tego poszkodowanego zmniejszyło się o 75%, więc stracił z tych 200 tysięcy 150 tysięcy. No, historia jest straszliwa, ale podstawowa sprawa numer jeden o zabezpieczenie konta. I okazuje się, że mimo tego, że XTB umożliwia, no jest jakiś 2FA, pisaliśmy jakiś artykuł, że oni to wprowadzili. Ten 2FA polega na tym, że jest potwierdzenie SMS-owe. To nie jest doskonała metoda, od razu mówię, tak z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale jakaś jest. No i ta osoba, ten poszkodowany nie miał tego włączonego, miał tylko login, hasło. No i to jest tyle, tak? I to jest jedyne zabezpieczenie, które stosował. Ktoś wszedł w posiadanie tego hasła, czyli te hasła wyciekły. Gdzieś może używał tego samego, teraz już od razu mówię, spekulujemy. Używał być może tego samego hasła tu w serwisie i gdzieś może użył, gdzieś w innym serwisie, bo to się często tak dzieje, że jeżeli gdzieś w jakimś chińskim serwisie wyciekną hasła, a ty używasz do logowania maila i hasła, no to później próbują to zgadywać, łączyć i tak dalej. No to tak te wszystkie mechanizmy działają. No i teraz jest pytanie za 100 punktów, czyja to jest wina? Tej osoby? XTB gdzieś dało ciała? Jak to, wiesz, no, co tu w ogóle robić w takich sytuacjach? No, bo, znaczy robić, no, z punktu widzenia tego inwestora, to chyba no, ciężko powiedzieć, że cokolwiek można zrobić, poza, no tak, ja wiem, że to jest ciężka sytuacja. No, stracił kupę kasy, 150 tysięcy złotych, ale chyba tak już na chłodno to oceniając, no nie dopilnował bezpieczeństwa swoich pieniędzy. Trzeba to chyba brutalnie powiedzieć.
No to tutaj się zgodzę oczywiście, tak, bo można stawiać zarzut, że no, nie wiem, broker nie wprowadził jakichś rozwiązań, że tam nawet nie wiem, jeżeli były prośby o wprowadzenie, no to wiem, że ta infrastruktura cała musi się spinać, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa, więc jednak każdy jest strażnikiem swoich haseł i to jest ta podstawowa zasada. Tutaj z drugiej strony też no, nie sądzę, żeby broker miał się poczuć do jakiegokolwiek zwrotu tych środków, no bo to z kolei otworzyłoby furtkę do innych do potencjalnych nadużyć, tak, że zawarłem niekorzystną transakcję, robię reklamację, bo w sumie to ktoś mi ukradł hasło, proszę mi oddać te pieniądze, to nie byłem ja, prawda, więc to raczej nie spodziewam się, że broker te pieniądze zwróci. Natomiast no, jest to taka lekcja, którą musimy odrobić my jako inwestorzy w obszarze bezpieczeństwa naszych danych, naszych haseł. I to nie chodzi tylko o hasła, ale o wszystkie inne dane, prawda? Bardzo dobrze też rzuciliście ostatnio nagranie z Forfinu, zdaje się, tak? Tak, to tutaj też to do tego nagrania odsyłamy, bo warto to cyberbezpieczeństwo swoje pilnować. Ja tak też się podzielę, bo żyjemy w takich czasach, że tego będzie więcej. i to nie ma złudzeń co do tego, że będziemy, wiesz, ja też dostaję dziennie kilka różnych wiadomości, już nawet nie liczę tego, co trafia do spamu, tak, ale na skrzynkę główną, skrzynkę firmową, jakieś SMS-y przychodzą, że stronę, że nie wiem, że Facebook mi grozi, że mi stronę zablokuje, jeżeli tam jakiegoś linku nie kliknę, więc to jest codzienność, no ale zdarzają się też takie rzeczy losowe, no nie wiem, ja na przykład teraz jestem w procesie archiwizowania czy robienia kopii zapasowej moich zdjęć, ponieważ się okazuje, że ja od ponad 15 lat robię zdjęcia tylko cyfrowo i jakby nagle, nie wiem, spaliło mi się mieszkanie, a nie miałbym tego w chmurze albo w kopii gdzieś dalej, to ja nie mam zdjęć z ostatnich kilkunastu lat. Wiadomo, zdjęcia są ważne, mniej ważne, no ale historia rodzinna i tak dalej, prawda? Więc
to, tam z kilkunastu lat to palicho. Przypominam, że to twoje dziecko już takie młode, jak małe, jak teraz już drugi raz nie będzie.
Dokładnie, tak, tak.
To
tak,
jest najważniejsze zdjęcia.
Także ta era cyfrowa niesie swoje zagrożenia, musimy się nauczyć na nie reagować i wiesz, i mam nadzieję, że tam zabezpieczenie dwuskładnikowe, jakieś tam autoryzacja SMS-em, jakieś aplikacje, no polecam klucze sprzętowe, tak, że musimy mieć fizycznie klucz sprzętowy, który nam zabezpiecza jakieś tam najważniejsze dostępy, więc to bezpieczeństwo jest kluczem, a z drugiej strony myślę, że powinniśmy też odrobić tą lekcję w sensie mechanizmu, w jaki sposób te środki zostały od tego klienta wytransferowane na inne konta, no bo zakładam, że jest możliwość zweryfikowania, kto stał po drugiej stronie tych transakcji i czy to było przypadkiem to samo konto.
Tak, właśnie to bym tak, niebezpiecznik zaczął pisać o tym, opisał oczywiście całą sytuację i tam był taki, oni zaczęli takim, wiesz, w jakimś takim lidzie, że tak jak to na giełdzie, że nie można tej kasy wypłacić na jakieś inne konto, bo to tak wiadomo, tylko na konto tego inwestora, ale jak to na giełdzie, skoro ktoś tracił, to ktoś zyskiwał i trzeba follow the money. No i ten wątek nie został pociągnięty, nie został rozwinięty. Jestem bardzo ciekawy tego, czy jest możliwe to, żeby śledząc transakcja po transakcji, czy jest możliwe takie coś, że handlując tymi CFD-kami, po drugiej stronie, gdzie znaleźć się beneficje? No przecież wiesz, to są CFD-ki, no nie wiem, no tam, a na Bitcoina, euro, dolara, ropę, to i tak wszystkie te takie popularne instrumenty. Czy można tak handlować, żeby ktoś po drugiej stronie zyskał? Tam tylko był bardzo niebezpieczny wniosek wyciągnięty, czy wniosek, taki konkluzja wyciągnięta, że XTB zarobiło około 40 tysięcy w prowizjach i w przewalutowaniach. Tak, przypomnijmy, XTB o 0,5% za przewalutowanie. No jest handel do 100 tysięcy euro za darmo, ale przy bardzo agresywnym handlu na instrumentach lewarowanych, to może szybko dojść do tego limitu. Więc pytanie, czy niebezpiecznik w lidzie napisał takie, wiesz, rzucił w powietrze, tak retorycznie, przecież można sprawdzić, ktoś traci, to ktoś zyskuje i można to dojść drogą dedukcji. Moim zdaniem nie można albo prawie nie można, tak? Więc to, ale nie wiem, czy broker, bo to jest teraz tak, XTB nie komentuje tego. To jest pojedyncza sprawa jednej osoby, tak, okej, ona wybuchła, jest bardzo głośna medialnie, ale oni no, takich rzeczy nie komentują, ja trochę ich rozumiem. Teraz tak, dwie rzeczy, lekcje do wyciągnięcia są moim zdaniem po dwóch stronach. Nas po stronie inwestorów, bo to jest takie powiedzenie, czekaj, bardzo mądrzy ludzie uczą się na cudzych błędach, mądrzy na swoich, a głupi w ogóle się nie uczą. To bądźmy tymi bardzo mądrymi, tak? Ja wiem, że to sąsiadowi spaliło się mieszkanie, ale to jak jemu się spaliło, to ja się ubezpieczę, prawda? Więc nauczę się na cudzych błędach, więc moim zdaniem powinniśmy zrobić w trybie natychmiastowym, kto tego jeszcze przedtem nie miał, przegląd, czy jak gdzieś ja mam jakieś konto, rachunek, cokolwiek, czy ja mam to wystarczająco zabezpieczone, tak? To jest pierwsza sprawa. Mhm.
Tak, tak, tak. No i po drugie też pamiętajmy o tym, że o ile przetransferować środki z jednego konta na drugie, to jest 5 minut, tak? I my po 10 minutach nie mamy tych pieniędzy. Natomiast zakładam, że osoba, która robiła ten przekręt, czy tą kradzież dokonywała, no nie jest na tyle naiwna, żeby sobie założyć na własne konto rachunek maklerski i robić transakcje sam ze sobą, prawda? Więc można tak naprawdę roboczo poczynić założenie, że ona była w posiadaniu tego hasła przez dłuższy czas, przygotowywała konta, przygotowywała sposoby, instrumenty, zajmowała pozycje, które następnie za środki tego użytkownika sobie odkupiła, prawda? Więc teraz pytanie, ilu jeszcze jest takich użytkowników, których hasła w jakiś sposób wyciekły, ale te transakcje jeszcze się nie dokonały?
W tym sensie, że siedzą cicho.
Że siedzą nie, cicho nie i na przykład przygotowują. Znaczy z jednej strony ci, którzy zostali poszkodowani, ale którzy tak, że ich hasła już w jakiś sposób wyciekły, ale jeszcze sprawcy nie przygotowali tej infrastruktury, nie zbudowali pozycji. Tak. Po prostu nie nastąpił ten kulminacyjny moment wyprowadzenia środków, prawda? Więc tutaj warto zrobić rewizję naszych haseł, czy one są proste, czy złożone, czy alfanumeryczne znaki specjalne, czy cztery znaki, czy osiem znaków, czy chociaż te hasła już tam bywają dłuższe, wymagane przez systemy. No ale taki audyt własnego bezpieczeństwa, bo nawet jeżeli coś wyciekło, ale my odpowiednio, sprawnie zmienimy to hasło, no jest szansa, że się przed tym uchronimy.
Tak, tutaj broker, znaczy XTB zareagował błyskawicznie, bo to jest tak, po pierwsze XTB od jakiegoś czasu ma hasła 2FA metodą SMS-ową, w formie SMS. Od razu mówię, to z punktu widzenia bezpieczeństwa to nie jest idealne rozwiązanie, ale zestawiając brak tego 2FA w formie SMS-ów, a 2FA w formie SMS-ów, a że posiadanie to jest niebo i ziemia. Tak? To od razu tutaj mówię. Więc warto po pierwsze to mieć. Więc kto posiada rachunek w XTB i nie ma tego włączonego, no to powinien włączyć po prostu natychmiast, tak? Ale tutaj od razu, czy w poniedziałek, to dwa dni temu, XTB poinformowało, że od poniedziałku 14 lipca, czyli dosłownie za chwilę, będzie już możliwy 2FA z użyciem takich popularnych aplikacji typu Google Authenticator. Tak, taki ten najbardziej popularny. No to po prostu natychmiast powinniśmy takie rzeczy włączać. Więc to jest jakby pierwsza lekcja do odrobienia przez nas. Ale z drugiej strony jeszcze uważam, że brokerzy też powinni reagować, bo tak, no broker nie zareagował. No klient zmienił swoją strategię inwestycyjną. Do tej pory spokojnie kupował akcje i ETF-y, a nagle pewnego dnia pstryk, tam mu się, wiesz, dziesiątki, setki, a może i tysiące transakcji, bardzo agresywnych transakcji na CFD-kach i tam stracił mnóstwo kasy. Moim zdaniem powinny być wdrożone jakieś mechanizmy takie ostrzegające takiego klienta. Nie wiem, wysyłające mu maila, SMS-a, telefon od biura obsługi klienta. Drogi kliencie, czy to ty? Tak? Mhm. Bo do tej pory przez ostatnie 2-3 lata miałeś same ETF-y i 3 transakcje na krzyż w miesiącu albo w półroczu, a nagle masz dziesiątki, setki transakcji i tak dalej. Przypominam, banki takie rzeczy robią, że nie wiem, że jeżeli jesteś na przykład na lotnisku w Warszawie i kupiłeś sobie lody, wsiadłeś do samolotu, za 8 godzin jesteś w Stanach Zjednoczonych i tam wykonujesz transakcję większą, kupujesz coś, potrafią do ciebie zadzwonić, czy to ty, bo właśnie dokonała się transakcja na drugim końcu świata. To takie rzeczy się dzieją. Więc to jest możliwe. To ja uważam, że no wiadomo, XTB nie może blokować transakcji, nie powinno blokować transakcji, bo klient zacznie się awanturować, załóżmy, że był prawdziwy klient, że zaraz blokujecie mi transakcję, a to każde pół godziny na rynku potrafi mieć znaczenie. Dobrze to wiemy, prawda? Ale mechanizm ostrzegający, że hej, przepraszam, coś się dzieje na twoim koncie i co jest zupełnie sprzeczne z tym, jak handlowałeś przez ostatnie rok, dwa, trzy, cztery, no to moim zdaniem tak coś powinno być. Ktoś powinien się obudzić. Zaraz miałem jakieś konto na emeryturę, dopłacałem po 500 zł miesięcznie, ETF-y kupowałem i tak dalej. I nagle takie coś się dzieje, to może nie blokować, ale ostrzec. Hej, to ty? Tak mi się wydaje. Ja bym uważam, że takie coś powinno być.
To znaczy myślę, że tutaj no, to się stanie prędzej czy później, no bo jednak my jako inwestorzy jesteśmy raczej świadomymi finansowo osobami. Jeżeli ktoś gdzieś tam miał doświadczenie z krypto, gdzie jest całe to self-custody i to tam jesteśmy przyzwyczajeni, że to my musimy bardzo pilnować tych naszych haseł, tak, wszystkich fraz kluczowych i tak dalej, no to my tego zaczniemy wymagać od brokerów. Natomiast wiesz, inaczej wygląda sytuacja, w której klient sobie gdzieś tam dzwoni, składa ticket, że chciałby coś takiego, broker to wrzuca na plan programistów i za 2 lata może będzie, prawda? Natomiast wydaje mi się, że w bankach, to banki tam parę razy spore odszkodowania klientom wypłaciły za takie transakcje, prawda? Ja też gdzieś tam, mając do czynienia trochę z rynkiem nieruchomości, no nieraz jest tak, że czekamy na telefon z banku przy jakimś tam przelewie u notariusza, bo się umawiamy, że przelewamy w kancelarii, no i czekamy, aż bank zadzwoni, bo bank dopóki nie zadzwoni i nie potwierdzi, że klient sobie życzy przelać te 500 czy 800 tysięcy, no to bank nie puszcza przelewu, prawda? Więc tutaj myślę, że no z jednej strony trzeba będzie działać oddolnie, ale z drugiej strony, jeżeli klient ma, wyobrażam sobie taką sytuację, że klient miałby udokumentowane prośby do brokera, czy że byłyby udokumentowane prośby do brokera o wprowadzenie zabezpieczeń, które dziś w branży finansowej traktowano są jako standard i tego by nie było. I z drugiej strony zdarzyłaby się sytuacja, że ktoś nie powiem, że przez ten brak zabezpieczeń, ale być może również straci pieniądze, no to wyobrażam sobie sytuację, że gdzieś tam jakaś instytucja finansowa, czy to nadzór, czy to sąd, doszedłby do wniosku, że no tutaj jednak w dzisiejszych czasach to obowiązkiem brokera również jest pomóc klientowi dbać o bezpieczeństwo jego pieniędzy.
No tylko, że tutaj tego nie było, tak? Tutaj no, w tym przypadku broker wprowadził jakiś czas temu tego 2FA i uwaga, według danych tak XTB, który tu masz, mamy w artykule napisane na stronie, nieco ponad, uwaga, to jest straszna liczba, 10% klientów XTB korzysta z zabezpieczenia konta za pomocą 2FA. To jest szokujące.
No ale to wiesz, to są te wszystkie anegdoty typu hasło login admin, hasło admin, hasło 1234, tak, więc no to właśnie też jest, to są te wymogi, tak, ja też niewielokrotnie narzekam na wymogi podwójnej autoryzacji, bo wiesz, jeżeli logujemy się na coś codziennie, no gdybym ja nagle na wszystkie strony, na które wchodzę, gdzie jest jakiś tam dostęp zamknięty, musiał się logować podwójnym uwierzytelnieniem, to ja w ciągu dnia do 12 bym się tylko uwierzytelniał, prawda? Więc oczywiście są te narzędzia, są jakieś menedżery haseł, no ale musimy o to dbać niestety.
Tak, tutaj już kończąc ten wątek, ja chciałbym uczulić, że trzeba sobie to włączyć, bo to ktoś mógłby powiedzieć zaraz, przepraszam, ja tu nie jestem, no nie wiem, na przykład eksponowanym politykiem, tak, jakimś tam i nikt nie będzie mnie atakował, albo ja mam mało pieniędzy i nikt nie będzie mnie atakował, tak. No czasy są takie, że atakowani są wszyscy, wszystko i wszyscy, od serwisów różnego rodzaju, gdzie mogą wyciągnąć jakieś hasła, przez instytucje finansowe, aż po urządzenia końcowe użytkowników, tak, jakieś telefony, komputery, jakieś wirusy i tak dalej. Kiedyś już popularne było, że hakuje się komputery użytkowników, żeby kopać na nich kryptowaluty, żeby oni się nie spodziewali, bo prąd jest drogi, więc jak będzie się kopało gdzieś na jakimś urządzeniu kogoś innego, to będzie lepiej i tak dalej, i tak dalej. Więc wbrew pozorom to jest tak, bardzo bogate instytucje, duże, są rzadziej atakowane, bo ktoś jest bardzo bogaty, to on bardzo dużą wagę przykłada do jakaś instytucja, powiedzmy jakaś firma, do tego, do zabezpieczeń swoich nie wiem, zasobów. I ma na to pieniądze. Ma zasoby, pieniądze, ludzi i tak dalej. A instytucje biedniejsze, które nie mają tyle pieniędzy, mówią, nie, no nas nie zaatakują, no bo przecież my biedni jesteśmy, mamy mało pieniędzy, albo ktoś powie sobie, ja mam niedużo pieniędzy, nikt nie będzie mnie atakował. No. Jak widać, czy 200 tysięcy złotych to jest dużo pieniędzy? No dla mnie owszem, tak, ale to przecież są inwestorzy, którzy mają wielomilionowe portfele i tak dalej. Może właśnie łatwiej jest zaatakować takiego gościa, który ma tylko 200 tysięcy i mu ukraść te 150, tak, jedną czy 3/4 tego, co miał, niż atakować jakiegoś gościa, który ma jakieś absolutne miliony i tak dalej, bo on prawdopodobnie jest świadomy tego, że musi pilnować swoich pieniędzy. Nie? Więc atakuje się wszystko, wszystkich. Jak gdzieś mu złodziej może ukraść za przeproszeniem 500 zł, to wykorzysta taką możliwość.
Oczywiście, no pamiętam z ostatniego Forfinu, tylko nie wiem, czy to jest w tym nagraniu, które zostało upublicznione, czy w jakiejś debacie, która się odbyła, że skuteczność tego typu skamów to jest około 5%. Tam chyba było raczej, była mowa o wysyłaniu jakichś tam linków, typu na wnuczka, typu na policjanta i tak dalej, tak, że to jest 5%. No teraz policzmy sobie, nie wiem, skuteczność 5% to jest bardzo, bardzo dużo względem kosztu, który jest, nie wiem, wysłać 1000 SMS-ów, 1000 maili do jakiejś bazy, która wyciekła w internecie. Tak, wiadomo, że są dużo bardziej wyrafinowane sposoby, no ale jednak nawet te kilkadziesiąt tysięcy łyknąć raz na 20 razy, na 20 maili czy SMS-ów, to jest gigantyczna rentowność, więc nie oszukujmy się, że my mamy zbyt mało, żeby ktoś się po to schylił. A po drugie, no ja też u mnie wśród znajomych ostatnio były dwa przypadki włamania na Facebooka, gdzie dostałem prośbę o blika, bo jestem w sklepie, zabrakło mi kasy, czy mi blikniesz 900 zł, tak? Wykonywałem telefon i faktycznie gdzieś tam jednej koleżance cztery osoby zapłaciły po te 900 zł, nie? Więc widać, że to się dzieje, że to cały czas działa, to cały czas się opłaca.
Albo eksponowanymi, czy osobami na eksponowanych stanowiskach jakichś politycznych, publicznych i tak dalej, żebyśmy byli ofiarami ataku. Oczywiście, że tak. Wniosek na dzisiaj. Ktoś ma jakieś pieniądze gdzieś, natychmiast zagląda i tam klika jakieś podwójne uwierzytelnianie i tak dalej, ale też z drugiej strony, drodzy brokerzy, aż prosi się o mechanizm taki, żeby nagle gdzieś coś się dzieje na naszych kontach, to jest wybitnie niezgodne z tym, co przez ostatnie 10 lat handlowaliśmy. SMS, telefon, drogi kliencie, coś dzieje się nie tak na twoim koncie, zareaguj. Zaloguj się i sprawdź, czy to ty? to aż prosi się. No to w czym jest problem? Ja się pytam, tak? To prawda jest takie trudne? Więc jest jakby z dwóch stron jest moim zdaniem ta lekcja do odrobienia. Dobrze. Taki temat jeszcze chcielibyśmy dzisiaj poruszyć. Otóż startuje nowy program wsparcia politycznego, analitycznego. O tych politykach za dużo mówiłem. Program wsparcia analitycznego chyba już 5.0 z tego, co się orientuje. Chciałem zapytać się ciebie, no co sądzisz o tym programie? Czy widziałeś listę spółek?
Listę spółek widziałem, natomiast znaczy ogólnie program, bo tak miewałem różne, oczywiście tak mówimy, różne mamy gdzieś tam zdanie na temat rekomendacji, czy że tam nie wszyscy czytają, połowa w ogóle nie czyta, ponieważ w nie nie wierzą, bo tam cena docelowa nie ma znaczenia i zgadzam się, że cena docelowa nie ma znaczenia, natomiast teraz jest fenomenalny czas, ponieważ te raporty inicjujące pokrycie analityczne to są bardzo obszerne, bardzo merytoryczne, bardzo dobre raporty na temat biznesu spółki, na czym spółka zarabia, czym się zajmuje konkurencja, więc lista spółek jest, no powiem szczerze, nie wczytywałem się, bo ja mam taką manierę, że nie zapisuję się na wszystkie spółki, bo tego przychodzi bardzo dużo, zwłaszcza po wynikach, bo tam jest aktualnie, najpierw są szacunki przed wynikami, później jest komentarz do wyników, więc to czasami przychodzi kilkadziesiąt maili na skrzynkę, więc ja się nie zapisałem, natomiast jeśli chodzi o spółki, które posiada, czy które mnie interesują, to oczywiście ten program śledzę i śledził będę i uważam, że ten program jest bardzo potrzebny, więc zwłaszcza teraz, kiedy te raporty początkowe będą na spółki, które wcześniej nie były pokrywane, to z pewnością warto. No oczywiście warto też sięgać po te raporty z poprzedniego programu, które cały czas, o ile wiem, są dostępne i można sobie po prostu poznać biznes spółki, tak? Bo to jak analizujemy biznes, to on się nie zaczął wczoraj, tylko często są to spółki, które prowadzą działalność od wielu, wielu lat, więc ta wiedza też bywa nieprzestarzała.
Tak, ja mam kilka komentarzy. Oczywiście na dużym poziomie ogólności program jest potrzebny. Bardzo dobrze, że giełda takie rzeczy robi. To super, nie? Schodząc piętro niżej, to tak. Znowu będę przewracał oczami, mówiliśmy o tym w poprzednim nagraniu. No weźmy tutaj z tego, co tu widzimy. Wiersz 24 to nieszczęsne Dadelo, który prowadzi, nie prowadzi żadnych relacji inwestorskich, zamknięte w wieży z kości słoniowej. Ono nie chce, żeby się ktokolwiek nimi interesował, a giełda papierów wartościowych uszczęśliwia ich na siłę i obejmuje tym programem wsparcia analitycznego. Więc to, tak jak zapowiadałem w poprzednim nagraniu, będziemy się zwracać do giełdy, może nie wszystkie spółki z góry na dół, ale wyrywkowo przejdziemy sobie przez niektóre spółki, że zaraz, spółka nie prowadzi żadnych relacji, nie chce, żeby się nimi interesowali, a giełda, proszę bardzo, i tak im robi dobrze. To uważam, że to jest jakieś tam coś i dwie strony się muszą starać, i spółka, i giełda. Natomiast uważam jeszcze coś takiego, że ten program już teraz 5.0 to jest taki troszeczkę program niewykorzystanych szans, bo oczywiście inwestorzy bardzo interesujący się, tacy jak my, którzy są na rynku codziennie, ja staram się wiedzieć wszystko o wszystkim, oferty biur maklerskich, śledzić, jak jakaś spółka zaczyna być popularna wśród inwestorów, to ja zaglądam, jak nie mam jej na radarze, a cóż to za spółka, żeby się dowiedzieć i wówczas taki raport analityczny, w szczególności ten pierwszy, jeżeli spółka wchodzi po raz pierwszy do programu, ja mogę sobie przeczytać, co analityk mi tu ładnie zbierze na kilku stronach, cały biznes tej spółki, on ma obiektywne spojrzenie w porównaniu z czasami z przekazem, aż się boję powiedzieć, marketingowym, a nie IR-owym spółki, tak? To ja mogę to przeczytać, pomijam tę cenę docelową i tak dalej, po prostu zbierzem informacje o biznesie spółki, to jest bardzo cenne. Tak, to jest bardzo cenne. Przypominam, my robimy też czasami jakieś opisy u nas na stronie różnych spółek, no ale siłą rzeczy nie piszemy o wszystkim, tak? My, inne portale też czasami piszą jakieś analizy jakichś spółek, ale o wszystkim nie ma i tak dalej, a tu mamy gwarancję, że niezależny analityk, że odpowiedni poziom profesjonalizmu tutaj będzie zachowany, napisze nam jakąś analizę. Więc to jest z tego punktu widzenia, to jest super cenne, ale ja uważam, to jest taki program niewykorzystanych szans, bo jak już ktoś się namęczył z jakiegoś domu maklerskiego i napisał piękną analizę, to tak, aż prosi się, żeby to, nie wiem, rozpromować w mediach społecznościowych, a jakiś fact sheet jeszcze zrobić do tego, a aż boję się, wiem, że to może urągać tutaj powadze panów i pań analityków, analityczek, którzy to pisali, infografiki z najważniejszymi wnioskami z takiej analizy warto by popuścić. Może jakieś wideo, może jakiś podcast. Chodzi o to, że tutaj dużo zostało zrobione, wiesz, że poważni analitycy wzięli, napisali i troszkę do szuflady to zamknęliśmy. To jest moja taka uwaga, że nie ma wystarczającej takiej, nie przełożyło się na to, że jakby tak zrobić przepytywankę wśród inwestorów, że czy ich spółka jest pokrywana, to spora część osób może w ogóle nie wiedzieć, że taki program on jest. Gdzieś tam na stronie giełdy jest zakopany, gdzieś można kliknąć i dowiedzieć się, że nie wiem, Noble Securities robi analizę spółki Eurocash, a Boś robi Eurotela i tak dalej, i tak dalej. Te spółki nie zawsze są szczęśliwe z tego, że jakiś analityk się w ogóle ci zada jakieś głupie pytania i tak dalej. Głupie w cudzysłowie oczywiście, tak. I tak dalej, więc trochę tak mówię, dobrze, że jest, fajnie, że jest, bo inwestorzy mogą sobie to przejrzeć. Program niewykorzystanych szans, taki marketingowo, później. Żeby to giełda, wiesz, reklamę puścili w telewizji, że jest program wsparcia pokrycia analitycznego, że można sobie przeczytać o BioCeltixie, BioMaximie, Biotonie, Blueberze, wiesz, o Bogdance, czytam z góry tutaj, na bez, jaki wybrałem, tak akurat mi się rzuciło w oczy i tak dalej. Nie, to taki jest, taki mam tutaj odzew. Znaczy, myślę, że... Postrzeżenie, odzew, tylko takie postrzeganie tego programu.
Myślę, że jakbyśmy rzucili temat społeczności FinTwittera, to by się okazało, że AI-em jesteśmy w stanie w 5 minut coś takiego ogarnąć w dzisiejszych czasach. No bo to infografikę to ci AI zrobi. Może faktycznie gdzieś tam to trzeba by było, ktoś musiałby finalnie na to spojrzeć, żeby zobaczyć, że tam jakichś halucynacji żadnych nie ma. Widać, że ostatnio na Twitterze Grok trochę pohalucynował, to pewnie gdzieś tam słyszałeś.
O Jezu, jakie piękne. Że widziałem, że dowcipy śmiali się, że Polacy nawet Groka są w stanie zdemoralizować.
Tak, także tej sztucznej inteligencji prawdopodobnie trzeba będzie spojrzeć na ręce, natomiast wydaje mi się, że tutaj jak najbardziej jest potencjał, żeby to ograć, tak, i żeby to fajnie prezentować, no bo ta wiedza jest tworzona, ale no nie chodzi o to, żeby je otworzyć do szuflady, tylko faktycznie, żeby to wypromować. No jestem ciekaw bardzo tej części New Connectowej. To jest, nie ukrywam, aspekt, który tę moją uwagę przyciąga. Tam będzie zmiana segmentu, zmiana zasad klasyfikacji do segmentu NC Focus. I tam ma być taki już bardziej przekrojowy, nie o poszczególnych spółkach, tylko ma być chyba taki wykonywany z lotu ptaka, o ile dobrze rozumiem, no skan tego NC Focusa i co tam się ciekawego dzieje w tych spółkach.
Dokładnie, więc tak jest. Szanowny Radek, jeszcze jedną rzecz chciałem ci powiedzieć odnośnie giełdy. Mam nadzieję, że tutaj mnie giełda nie zabije, że to jakieś tajne rzeczy zdradzam, ale myślę, że to będzie fajne. To powiem ci, giełda pracuje nad odświeżeniem, dużym update'em aplikacji tej GPW. Jak się nazywa ta aplikacja GPW? GPW, prawda? Tej takiej, chyba, wiesz, na smartfony, tak. Na GPW. Jest bardzo fajna. Tam, wiesz, anotowania, alerty i tak dalej, i tak dalej. Ja potrafię spod dużego palca wymienić, co mi nie pasuje i co tam trzeba zrobić. Jakbyś miał coś, albo drodzy słuchacze, jakbyście mieli uwagi do aplikacji GPW, co tam trzeba poprawić, żeby ona była jeszcze fajniejsza i że można reklamę puścić przed głównym wydaniem faktów w TVN-ie i tak dalej, tej aplikacji, to dajcie znać. Wpiszcie w komentarzach na YouTubie albo w komentarzach na stronie, bo to jest ten moment. I jak ja wczoraj gdzieś tam rozmawialiśmy z giełdą na kompletnie inny temat, ja tak dowiedziałem się o tym, to ja aż podskoczyłem. Zaraz, to dlaczego nikt ze mną nie konsultuje zmian w aplikacji GPW, no to usłyszałem odpowiedź: Michał, to weź, napisz te 6 myślników, które masz jakie uwagi do tej aplikacji, to popatrzymy na to. Radek, masz uwagi do aplikacji GPW? Napisz te 6 myślników. Drodzy słuchacze, drodzy widzowie, macie uwagi do aplikacji GPW? To napiszcie w komentarzu gdzieś dowolnym, my to wyłapiemy. To jest bardzo ważne, bo tam, pamiętasz, Radek, mówiliśmy o tym, o aplikacji GPW, jak się zamknęła infostrefa. I tam było parę fajnych narzędzi, które inwestorom pozwalało. Nie, mam swoje 5 ulubionych spółek i chciałbym przesortować, żeby mi wypluwało SPI z tych moich 5 ulubionych spółek. Pragnę takiego czegoś w aplikacji GPW i tam wszystko jest. Tam tylko trzeba parę rzeczy uwzględnić i wszystko będzie dobrze. To zdradzam, że takie rzeczy są. Mam nadzieję, jeszcze raz mówię, że nie zdradzam takich tajnych planów giełdy. A już zdradziłem, trudno. To dajcie odzew.
Nie, to było chyba w strategii. Tak. Tak. Chyba było gdzieś tam w tych slajdach dotyczących strategii, czy jakiejś aktualizacji strategii, to było zapowiadane, że odświeżenie aplikacji. Mhm. Tak, tak.
To mówię, troszkę to się dzieje teraz. Dzieje teraz i zostałem poproszony wczoraj na rozmowie. To, no Michał, oczywiście, dawaj mi swoje uwagi. No to ja dam swoje uwagi i zwracam się do wszystkich. Macie jakieś uwagi, piszcie, to my to zbierzemy i napiszemy, bo też prosi się o to, żeby to było takie super, nie wiem, że to co kiedyś Radek mówiłeś. Siedzimy sobie przy piwie gdzieś, przychodzi raport z CD Projektu i wszyscy komentują, że co tam ten CD Projekt, nie wiem, Wiedźmina 4, co oni tam robią i tak dalej, i tak dalej. A propos, nie wiem, czy widziałeś, CD Projekt bije głową w 400 zł. Boże, 400, w 300, boże, już myślenie życzeniowe. Jest to prawda 271 jakiś tego, ale no w życiu bym się nie spodziewał.
Bardzo ładne wzrosty, no fajny trend. No, wydawało się, że CD Projekt podniesie cały ten gaming polski, ale tak widziałem jakieś chęci, jakieś próby, żeby tam się reszta spółek podniosła, ale tego na razie nie widać. No ale sam CD Projekt, no fenomenalne wyniki, tak? Widzimy w tym roku tylko 42%, jakbyśmy się pewnie cofnęli tak ze 2 lata, czy z 1,5 roku, to by było jeszcze lepiej.
Tak, długo tu widać CD Projektowi zajmuje czasu to wygrzebywanie się po 2022 roku, no ale jest, tak? To, co mi się nie podoba w CD Projekcie, to ta dywidenda. Oni płacą rok w rok 1 zł dywidendy, złotówkę dywidendy, co oczywiście pierwotni założyciele tam, którzy mają, to ten 1 zł przekłada się na 100 milionów złotych, które wypływa ze spółki, bo oni mają 100 milionów akcji tam około, to się bardzo łatwo liczy, więc tam głównie akcjonariusze inkasują po kilkanaście, po kilkadziesiąt milionów złotych, a biedny inwestor, który sobie czuła ten CD Projekt, no to oczywiście to jest, ta stopa dywidendy jest żartobliwa. Tak, tak, tak. Ale tak, oczywiście to jest tak, że CD Projekt w 2020 roku skończył modę na gaming w Polsce i kto jak nie kto, to CD Projekt mógłby tę modę z powrotem przywrócić. Tam nie wiem, czy widziałeś, że 11bit, który oczywiście ma swoje problemy no z premierą jak się nazywa, Frostpunka, tak?
Frostpunk dwójeczka, tak.
I ubiciem projektu 8. Tutaj w połowie czerwca mieli, no teraz troszkę gorzej, ale w połowie czerwca mieli premierę tej gry
Alters.
Tak. I to wszyscy się śmiali, że cud nastąpił, gra została wypuszczona, kurs nie spadł. No teraz jak patrzę, to troszkę gorzej to wygląda, ale no był krótki moment, że jakieś plus 4% rósł. Tak, bo teraz ostatnio to śmiejemy się, nie? Że jest formacja, nowa gra wypuszczona na wykresach wielu spółek. No zobaczymy. No teraz widzę...
Wydłużmy horyzont do roku na 11bicie, bo tam wydaje się, że tam, no, tam jeszcze, aha, no troszeczkę jeszcze w dół mamy potencjału, minima roczne to 150 zł, tak? Teraz jesteśmy na 190. No i to pokazuje też trudność tej branży, prawda? Bo ile Frostpunk sam w sobie gra się, moim zdaniem, fajnie. Jako gracza mam przyjemne doświadczenia, no ale gdzieś tam rynek ją odebrał negatywnie, prawda? Więc gdzieś studio produkujące grę już nie tylko musi zrobić dobrą grę, fabułę wciągającą i tak dalej. Nie tylko musi sprawić, żeby ta gra była bez błędów, bez żadnych tam gliczy i tak dalej. Nie tylko musi się przebić marketingowo przez te setki tytułów, które na Steamie czy gdziekolwiek ukazują się co roku, uniknąć wszystkich tam, żeby się z GTA jak żadnym nie zderzyć w kalendarzu i FIFA i czymkolwiek jeszcze innym, to jeszcze musi tak prowadzić komunikację, żeby ci gracze byli wiedzieli de facto, co dostaną, tak? Żeby nie było tego rozczarowania, które było na Frostpunku. I tutaj troszeczkę też historia do tej dywidendowości, prawda? Bo jeżeli spółka typu, no wróćmy do tego Dadelo, tak? Zbuduje sobie markę, zbuduje sobie rozpoznawalność, zbuduje sobie... Dadelo w ogóle szalone rzeczy ostatnio na kursie, no ale to inna historia. Ale jeżeli spółka sobie zbuduje, wiesz, tak jak nie wiem, czy autopartner, sieć dystrybucji, pozycję rynkową gdzieś tam względem konkurentów, no to zostaje na za rok, na za 2 lata, na za 3 lata i z tego potencjalnie można płacić dywidendę, tak? A się okazuje, że w branży producentów gier duży tytuł, na który pracował, no przecież Frostpunk, Ten 11bit, projekt 8, to skreślili totalnie po kilku latach prac, tam chyba z 50 milionów poszło do kosza, jeśli mnie pamięć nie myli. I też było tam projekt 8, to była duża rzecz, w ogóle no, wywalili dość kopika.
Porozumienie inwestorów się zawiązało, które próbuje tam zebrać 5%, no bo to jest bardzo nieprzyjemna komunikacyjnie sprawa.
Tak, także tutaj no dywidendowo branża producentów gier, czy pod kątem tego, co nam zostaje na kolejne lata poza tym IP, no bo Wiedźmin jeszcze nie wiemy, jaka to będzie gra, tam jest na razie tylko mocne IP i historia dowiezionych projektów.
Tak? I ładne trailery.
No i ładne trailery, oczywiście. Nie? No to jest trudne.
No dobrze, będziemy patrzyli, bo tu ten CD Projekt też, powiedzmy sobie, no on pomaga tej hoście. Trzeba sobie wprost powiedzieć, tak? Tej takiej hoście tak. Na WIG 20, przypomnę, CD Projekt to jest WIG 20, nie? Ale a propos, wrócę do historii dywidendowej CD Projektu, to oni mają tam złotówka, bo te kilkanaście milionów złotych, którzy inkasują główni właściciele, ich to satysfakcjonuje. No przy okazji premiery Cyberpunka wypłacili 5 złotych, tak? No ale to w żaden sposób nie można powiedzieć, że to jest spółka dywidendowa. W związku z tym oczekujemy dynamik, wzrostu, hossy, wiesz, no tego, co inwestorzy oczekują, jak lubią tak rzeczy, no bo to jest super ważne, nie? W tym przypadku. Nie?
No tutaj wiesz, tak patrząc już w kierunku tego ATH potencjalnego na CD Projekcie, które gdzieś tam wypadłoby prawdopodobnie w okolicy 500 zł, no to już musimy wzrosnąć tylko o 100%. Więc. No. Patrząc na to, że ostatnio indeksy wzrosły o 100% i WIG 20 się ruszyło o 100%, no to myślę, że spółki CD Projekt tego typu, no tam oczywiście to nie jest żadna rekomendacja czy target, tak, ale to generalnie jestem w stanie sobie wyobrazić CD Projekt rosnący jeszcze o kolejne 100% względem innych spółek. Tak? No miejmy nadzieję, że to nastąpi, miejmy nadzieję, że ta hossa na warszawskiej giełdzie będzie kontynuowana, bo chciałbym faktycznie mieć taki rok, który nam się zapisze, tak? No bo jakie były te ostatnie lata pod względem stóp zwrotu? No takie tam plus 10, minus 15, tam był wiadomo jakiś Brexit, później odbicie. Te po-covidowe lata nie były najgorsze, wojna, ale też...
coś tam, tu, tak. A jeszcze przed latem, to cała ta dekada 2010-2020, stracona dekada. Tak.
Dokładnie, więc no, dobrze by było, żeby ta hossa się u nas jakoś tam zapisała na dłużej. Wydaje się, że otoczenie mamy sprzyjające mimo wszystko, mimo tam jakichś korekt, których się można by było spodziewać. Środki z KPO płyną, stopy procentowe spadają, jakieś nawet zaskoczenia a propos stóp niedawno były, tak, rynek się nie spodziewał, obniżka była. No i właśnie, Michał, troszeczkę też korzystając z tego, że już tam na koniec mam ciebie tutaj, przed chwilą się pochwaliłeś, że znasz ofertę biur maklerskich, bo ja w oczekiwaniu na jednak korektę na szerokim rynku sprzedałem część akcji i mam na kontach maklerskich gotówkę. I ta gotówka leży i nie pracuje. Powiedz mi, czy polscy brokerzy oferują oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku? Bo tak patrzę, że to parę złotych by mi wpadło, gdybym te środki miał oprocentowane. Oczywiście można kupić jakiegoś ETF-a cash, tak, od bety. No ale tam wiesz, prowizja, spread, prowizja, to zawsze tam jak się na parę miesięcy czy na parę tygodni chce przechować pieniądze, to kosztuje, tak? Więc czy może tutaj byś kogoś był w stanie pozytywnie wyróżnić, czy w ogóle temat muszę zgłębić?
Chyba nie jestem w stanie nikogo pozytywnie wyróżnić.
Jednak bo zagraniczni raczej to oferują. Mi zagraniczny oprocentowuje gotówkę na koncie.
Ale w euro czy tam w dolarze. W dolarze.
No i tak, to tak, no po ówczesnej stopie.
Ale to rozumiem, to jest jeden coś. Rozumiem, że to jest bardzo niskie oprocentowanie. Takie
no, ale jest, tak? No jakieś tam uzależnione, tak. No wiesz, to od jakiejś tam sumy zawsze nawet na ten lunch czy herbatkę na mieście też by było miłe, tak? Tym bardziej, że mówię, gdzieś tam u mnie rekordowy stan gotówki teraz 28%. Więc to jest bardzo dużo jak na mnie. W gotówce. No mimo wiadomo,
co, nie,
tak.
Nie ten, nie korci cię.
Korci, ale na razie nie widzę, w co miałbym to zainwestować. Powiem ci tak szczerze, tak? Że są takie czasy na rynku, kiedy faktycznie czujemy się jak ten człowiek w sklepie z cukierkami, to zawsze taka częsta porównanie. Na razie tego nie widzę, tak? Faktycznie on może nie jest już super drogo, nie jest jeszcze super drogo, ale nie mam takiego przekonania, że jest tanio, że generalnie chciałbym wchodzić w kolejne spółki. No wiadomo, można się podłączać pod rosnące trendy, no ale te trendy też nie trwają do nieba. No nie wiem, XTB ostatnio się zachwiało dosyć mocno, jeśli chodzi o trend. Synectic się zachwiał, Rainbow się zachwiał. Tak. Rozmawiamy, co tam będzie dalej z Elektroteamem, który też ładnie rósł.
No wiesz, XTB no, ma ten problem no, teraz ostatnich paru dni, no to jest ten wybuch ten w mediach społecznościowych, to o czym mówiliśmy na początku, tak? Tego wycieku.
No tak, no ale zobaczmy tak XTB od w perspektywie, nie wiem, roku, to tam też nie wiem, czy jakoś tam bardzo od połowy 24 no to tam ta stopa zwrotu za 12 miesięcy nie jest imponująca.
Mhm. Wiesz co, rok jest, widzę 7%, od początku roku 10%, ale oczy, no tak, no ale wiesz, jak spojrzymy na XTB przez 5 lat, tak, że wiesz, przypominam, XTB można było kupić w 2020 przed tym takim wystrzałem poniżej 5 zł, 5 zł, mhm. No to ona potrafi się już teraz tak, no czekaj, dywidendy, operacje, jeżeli ktoś miał nosa wtedy, uwierzył, odważył się, no to w tym roku w ciągu z jednej dywidendy się jest w stanie spółka spłacić, tak? Będę o tym mówił podczas swoich, że na tym polega inwestowanie dywidendowe. Nie znalezienia spółki dywidendowej, która rok w rok płaci 4% dywidendy, bo to żadna atrakcja, bo obligacje Skarbu Państwa płacą więcej, tak? Przy jednak mniejszym ryzyku. Tylko szukanie czegoś takiego, żeby w tym roku 4%, ale w przyszłym roku 6%, a za 7 lat 38%. Tak, żeby ta spółka, może nie jak XTB zwracała się w rok, ale żebyś jednak nie miał, żebyś miał taką stopę dywidendy, żeby ci się spółka w 2, 3, 4 lata zwracała, no bo to de facto o to chodzi, tak? Bo inaczej ryzyko na giełdzie jest za duże, tak? Żeby szukać stóp dywidendy tam 4%. No tak jak Stany mają stopę dywidendy 2% mniej więcej. Tak te amerykańskie spółki jak płacą 2%, to już jest bardzo dobrze, nie? Ale no to nie o to chodzi, żeby szukać czegoś takiego, żeby dzisiaj było 2%, ale za 10 lat to było 20 parę procent, prawda? Czy coś takiego. Jeszcze powiem ci jakieś takie spostrzeżenie, to też tak mam a propos, gdzie jesteśmy na rynku i tak dalej, to no wiesz, indeks S&P jest, uwaga, jak to za Donalda Trumpa, jest na historycznych szczytach. Tak? Jest bardzo wysoko, ale no wczoraj był, nie przedwczoraj był historyczny szczyt na S&P 500, też dziwię się, że Donald Trump nic nie tweetnął i tak dalej, tak? Indeks S&P. Ale z punktu widzenia polskiego inwestora jest taki problem, że dolar jest słabszy, a złoty jest mocniejszy, jest po 3,6, tak, dolar. Tak? I teraz jest pytanie, chcemy kupować Stany, bo przecież są na historycznych szczytach, ale z drugiej strony fajnie się kupuje Stany przy dolarze 3,6, a nie 4,6, prawda? Co, jak złożysz do kupy hossę, super hossę w Stanach z bardzo dużym umocnieniem złotego i w ogóle tam osłabieniem dolara do walut europejskich, tak, jest ten ETF na S&P 500, który jest już notowany, to on idzie ładnie w bok. Tutaj przez ostatnie miesiące. Super hossa w Stanach, umocnienie złotego i to się wszystko składa do zera. Ja już słyszałem głosy bardzo wielu inwestorów, poważnych inwestorów, takich, którzy tam dużo chleba tutaj, tak powiem, na rynku zjedli. Nie jednego pieca chleb jedli. Oj, to całe inwestowanie pasywne to niczego nie jest podobne, bo przecież hossa w Stanach, a w Polsce indeksy 30%, a ja tu jestem na zerze, tak? Czy tam, patrz, stopa zwrotu YTD ze Stanów, liczona w polskim złoty, minus 8%.
Mm-hmm. Tak, tak, tak. Jakbyśmy wrzucili wykres dolara do złotego i go wydłużyli na 3 lata, to pamiętajmy, cofniemy się do roku 2022, czyli tego masywnego eksodusu inwestorów pod kątem ryzyka, tak? Czyli Ukraina, ryzyko geopolityczne, wszyscy kupowali dolara po 5 zł. Tak. Duża część inwestorów przerzucała również swoje majątki czy część środków z GPW na rynki zagraniczne, w tym również ja. No i faktycznie widzę tutaj potencjał do tego, żeby ludzie po 3 latach, patrząc na stopę zwrotu swoją w złotym, doszli do wniosku, że to jest niefajne, tak, że to może. Tak. I wiesz,
jest bardzo niebezpieczny wniosek, że całe to inwestowanie zagraniczne do niczego nie jest podobne, bo jestem na minusie, bo jak kupowałem po 4,80, 5, o ludzie, no to dzisiaj muszę być na minusie, choćby nie wiem, co te Stany zrobiły. Nie? Dokładnie. To tak, bardzo niebezpieczny wniosek, bo tak nie jest.
I to też pokazuje, że inwestowanie pasywne nie za. I to też gdzieś tam w paru miejscach podkreślałem, że to nie jest takie proste, że kupimy sobie ETF-a i zapominamy, tak. Nie? Że jednak taki inwestor pasywny musi być doedukowany na temat ryzyka, cykli gospodarczych, ryzyka walutowego, bo to nie da się tak, że ten emerytowany przysłowiowy lekarz sobie wrzuci, po 3 latach patrzy, że wszędzie rośnie, a jemu nie rośnie i on powie, spoko, ja wierzę w długi termin, jestem tutaj, wierzę w rynek, nie mam problemu, dopłacam. Nie, 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 no ludzie tak raczej mają, co jest głównym zniechęcającym czynnikiem ludzi do giełdy, no bo można stracić pieniądze, tak, i ktoś tak powie, no dobra, kupiłem dolara po 5 zł, zainwestowałem w Stany i przez te 3 lata, jaka jest stopa zwrotu 3-letnia z S&P 500 w złotym?
Już mówię, to jest 3 lata,
No jeszcze coś tam się broni.
Plus 27%.
Tak, jeszcze tak, gdzieś tam te dobre ostatnie dwa lata.
Ale jakbyśmy wzięli tego ETF-a od bety, który jest zabezpieczony walutowo, to się czeka, ETF, beta i teraz S&P jest taki, to jest ten, prawda?
Tak, SPX.pl.
Plus 61%.
No to jeszcze jest co...
To jest super. To jest super, bo wiesz, jesteś zahedżowany i nie tracisz na tym umocnieniu złotego względem, tak. względem dolara. No ale to jest bardzo ładna zabawa, tak na pokazywania wstecznie, na wykresie, co trzeba było zrobić i tak dalej. Tak? To się bardzo łatwo wpatrzy. Oj, patrz, jak tak trzeba było zrobić. Tak? Jak wiemy, że to trzeba było kupić tego ETF-a, jak dolar był po 5 zł i wtedy wszystko jest w porządku, jest plus 61%. Tak? No pytanie, co było na odwrót, gdyby wtedy było po 3,60, a dzisiaj było po 5, no to wszyscy by ogłosili sukces inwestowania pasywnego. Ale to chciałem powiedzieć, że to na etapie deklaracji to wszyscy tak robią, a jak nagle i rynek przez kilka miesięcy raptem stoi w miejscu z punktu widzenia tego inwestora, który w polskim złotym mierzy sobie stopę zwrotu, ileż lamentu słyszałem, że nie, to całe inwestowanie pasywne jest do luftu. Nie? A jak trudna sytuacja.
No to Michał, jeszcze anegdotka na koniec, gdybyś wpisał w okienko na górze WIBOR 3M, tam ci się pokaże co prawda coś innego, ale to będzie trzeba to kliknąć.
WIBOR.
O, 3M, dokładnie. No i... Znaczy wcześniej wpisałeś tylko WIBOR i to jest ten pierwszy wynik, ten... który ci się pokazuje.
A co to jest?
Tak, to jest 3-miesięczny WIBOR.
A, no.
Tak. I doświadczenie, a propos tego tam jak, nie oceniam i nie mówię, czy to jest rynkowo słuszne, czy niesłuszne, tak? Natomiast ja jestem gdzieś tam blisko rynku nieruchomości i wszyscy dzisiaj biorą kredyty na okresowo stałą stopę. Większość, masa. Ludzie tak zostali nauczeni tym, że stopy procentowe wzrosły w tym 2022 roku i to zabolało kredytobiorców i nagle o Jezu. Dzisiaj mimo tego, że ekonomiści i analitycy mówią, że jesteśmy w cyklu obniżek stóp procentowych, z moich oczywiście anegdotycznych takich punktowych obserwacji każdego pytam, bo tam z ilomaś tam osobami na rynku mam ten, ludzie biorą stałą stopę, bo tak. Jest ryzyko, że wzrośnie. A co jeśli wzrośnie? A co? Także
nikt nie chce przeżyć tego fragmentu 2021-2022. Nikt drugi raz nie chce tego, nie chce tego przeżyć. Prawda. Mhm.
Dokładnie. Także zastanawiam się, wiesz, jakie będą doświadczenia tych ludzi. I to jest troszeczkę też powrót do tego dolara po 5 zł, nie? Czy nagle teraz wszyscy nie sprzedadzą tego dolara, mówiąc, że to jest oszustwo, przewalutowanie i tak dalej. Kończymy z inwestowaniem pasywnym, po czym nagle znowu dolar, nie wiem, na 4,20 z 3,60, kiedy już duża część inwestorów sprzeda. No ale to takie narzekanie na ludzką naturę. My też chcemy zawsze kupować na dołkach, sprzedawać na szczytach, nie zawsze nam się to uda.
Nie, Radek, bo ja wiem, dlaczego skręciłem na ten temat, bo powiedziałeś, że masz duży procent portfela w gotówce i prawie chciałem ci polecić, dobra, kup sobie jakiegoś ETF-a na Stany. To nie jest takie proste, bo że Stany na historycznych szczytach, ale dolar słaby. No i jak tutaj, jak do tego podejść? To przepraszam, nic ci nie rekomenduję, tylko chciałem powiedzieć, że masz kolejny trudny orzech do zgryzienia, tak?
Nie, tutaj gdzieś tam jakieś instynkty rynkowe mnie nie zawiodły w momencie, jak Trump tam na początku kwietnia trochę cłami straszył, kupiłem ETF-a na Nasdaq i generalnie
na tym załamaniu, tym takim Trumpowym.
Tak, tam praktycznie w samym dołku.
Lutowo-marcowym, tak? Tym, okay.
Nie, chyba kwiecień, to był początek kwietnia, wydaje mi się.
Czekaj, już krótsze sobie wykryć. Tak, przepraszam, marcowo-kwietniowym. Tak, masz rację.
Tak, także tam na początku kwietnia kupiłem sobie ETF, a tam w szybkim czasie jakieś paręnaście procent udało się zarobić. Takie anegdotki, tak? Oczywiście tam nie chodzi o to, żeby się chwalić, bo to tam paręnaście procent w jedną stronę to nie jest dużo, ale gdzieś tam trochę się doważyłem na zagranicznych aktywach, korzystając z tego, co Trump nam przyniósł.
Dobrze.
W Warszawie przyniósł hossę, a w Stanach przyniósł okazje zakupowe.
Dobrze, no będziemy kończyli powoli. Jeszcze raz chciałbym tutaj zaprosić gorąco na letnią szkołę giełdową, a chciałbym powiedzieć, że się dzisiaj zaczyna, no ale jak będziecie tego słuchali, prawdopodobnie było wczoraj, ale ufam, tam jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo osób zapisanych. Jeszcze przed nami kolejne 9 webinarów. Mój o inwestowaniu dywidendowym, który szczególnie tutaj reklamuję. No i chyba tyle. Tak? Zapiszę się do SIP przy okazji, to zawsze będziecie mieli dostęp do tych webinarów już na zawsze. Dobrze. Radek, to bardzo serdecznie ci dziękuję. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Radek Chodkowski, pozdrawiam.
Do usłyszenia i do zobaczenia.